Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Rosji, o Władimirze Putinie, o wyborach na Władimira Putina, które wygrał oczywiście Władimir Putin. Porozmawiamy szczegółowo, co się wydarzyło, czy wszystko poszło zgodnie z planem, co ta cała historia mówi o współczesnej Rosji. Zanim połączę się z moim gościem, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich patronów, wszystkich mecenasów. Serdecznie wam dziękuję, to dzięki wam ten program jest niezależny, dzięki wam istnieje. Zachęcam do dołączenia do tego grona albo poprzez patronite.pl, albo poprzez bezpośredni kontakt ze mną. Dziękuję, pozdrawiam i łączę się z moim gościem.
A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Wojciech Kononciuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy coś zdarzyło się, co nie było zaplanowane podczas tych wyborów?
Nie, nie zdarzyło się i zdarzyć się nie mogło, bo to był spektakl, który był od początku do końca całkowicie wyreżyserowany. I przy tym tutaj pewną ważną częścią całej tej inscenizacji jest to, że reżyser był zarazem głównym aktorem w całym tym spektaklu, więc biorąc pod uwagę to, że w Rosji dzisiaj nic się nie odbywa bez zgody, woli, czy też właśnie inscenizacji ze strony Kremla, no to trudno było oczekiwać, że coś się może nieoczekiwanego wydarzyć podczas tych trzech dni głosowania. Myślę, że jednak większość obserwatorów zaskoczona jest co najwyżej wynikiem, dlatego że taki i mam wrażenie, mainstream spodziewał się, że to będzie około 80%, ale to, że Putin narysował sobie więcej niż kiedykolwiek wcześniej rysował sobie Aleksandr Łukaszenka, mimo tego, że system białoruski przez wiele ostatnich lat był bardziej rozwinięty, w tym takim sensie negatywnym, większy stopień autorytaryzmu wtedy jeszcze, tak, dzisiaj pewnie to jest za miękkie słowo, autorytaryzm, ale Łukaszenka nie rysował sobie tak wysokich wyników wyborczych, no to to, że Putin rzekomo otrzymał 87% głosów, jest w tym sensie pewnym taką nieznaczącą, ale jednak zaskoczeniem.
A czy te jakieś protesty niewielkie, cokolwiek nowego nam pokazały? Czy jakby, jak jest dzisiaj stan społeczeństwa rosyjskiego, stan państwa rosyjskiego, który możemy opisać na podstawie tych wyborów?
Myślę, że jeśli chodzi o, po pierwsze, co te wybory nam mówią o kontroli Kremla nad Rosją. Kreml jest przekonany, że ta kontrola jest bezalternatywna i monopolistyczna. Tak? W Rosji dzisiaj nie ma żadnych sił opozycyjnych, realnych sił opozycyjnych, które byłyby w stanie rzucić jakiekolwiek wyzwanie dla Kremla. Te protesty, które nieme protesty, prawda? Dlatego że opozycja na emigrację umówiła się, że ci, którzy wyrażają protest przeciwko reżimowi Putina, pójdą głosować o godzinie 12, tak? Co sprawiło, że w kilku, pewnie więcej niż kilku miastach, ale mieliśmy kolejki do właśnie około południa, kolejki do urn, do komisji wyborczych. I rzecz jasna, one też miały miejsce w komisjach poza granicami Rosji, gdzie no, pokazanie się nawet w ramach tak zwanego niemego protestu jest łatwiejsze. Natomiast opozycja, ta, która w Rosji pozostała, czy ta, która jest za granicą, która próbuje na Rosję, na społeczeństwo wpływać, no nie była w stanie w jakikolwiek sposób protestów ulicznych zorganizować. One się w ogóle nie odbyły. Więc w tym sensie Kreml może być przekonany, że sytuacja jest pod pełną kontrolą ze względu na to, że Rosjanie, społeczeństwo rosyjskie są zastraszeni, reżim używa coraz silniejszych instrumentów siłowych, przemocowych, represji. Aparat represji jest zwykle dobrze doinwestowany, dobrze finansowany. No i Kreml uważa, że jest taką najważniejszą oporą reżimu putinowskiego. Więc ta pewność siebie, jaką Władimir Putin demonstrował w wieczór powyborczy, prawda, kiedy on udzielił konferencji prasowej, tak ja mam wrażenie, że ta konferencja prasowa, jeśli chodzi o niektóre rzeczy, które padły z ust Putina, że to byłoby wręcz ciekawsze niż sam dzień głosowania.
Co było najciekawszego w tym jego wystąpieniu? Które z przekazów mówią nam coś nowego?
Myślę, że generalnie sam Putin się mało skupiał na samych tak zwanych wyborach, które były pewnym ceremoniałem, jak już ustaliliśmy, takim właśnie ceremoniałem, które w ramach tego systemu putinowskiego nie jest bez znaczenia, dlatego że każdy włodarz Kremla czy w okresie Rosji putinowskiej, wcześniej jelcynowskiej, wcześniej sowieckiej potrzebuje, aby społeczeństwo raz na kilka lat poszło do urn i rzekomo wyraziło swoją wolę co do kontynuowania władzy danego włodarza Kremla. O tyle on się bardziej skupiał na wyzwaniach, które Rosję czekają. Oczywiście to najważniejsze z nich to jest wojna. Tutaj wiemy, że Kreml od dawna przekonuje własne społeczeństwo, że to jest wojna, której to nie Rosja jest agresorem, tylko Rosja jest ofiarą i to Rosja się przed agresją Zachodu na terytorium ukraińskim broni, prawda? Taki przekaz trafia do głów Rosjan. Z drugiej strony Putin tradycyjnie trochę dla siebie pomachał palcem, pogroził w taki sposób nie dwuznaczny, mówiąc, że w dzisiejszych czasach wydarzyć się może wszystko. I to oczywiście miał na myśli możliwość eskalacji wojny, czyli do doprowadzenia do wojny, już otwartej wojny rosyjsko-zachodniej. I też oczywiście gdzieś tam też wariant nuklearny się pojawił, który w tym asortymencie, który używa Kreml, on pozostaje jakby stałym punktem. No i wreszcie z tych najważniejszych rzeczy, które bym odnotował, to jest kwestia skomentowania przez Putina ataków ze strony rosyjskiego korpusu ochotniczego w ramach tych batalionów rosyjskich w ramach armii ukraińskiej, które w dniach przed tak zwanymi wyborami rosyjskimi doprowadziły do kilku rajdów na terytorium rosyjskie, co może nie było wielkim problemem z punktu widzenia Kremla, raczej miało znaczenie lokalne, ale tutaj Putin powiedział, że być może trzeba będzie stworzyć pewien kordon sanitarny, prawda? Pamiętajmy, że jeśli chodzi o ten region Ukrainy, to jest między innymi obwód charkowski, tak? Miasto Charków jest położone, drugie najważniejsze na Ukrainie, jest położone o kilkadziesiąt kilometrów od granicy rosyjskiej, więc to by jasno oznaczało, że Putin nie wyklucza kolejnych aneksji, nawet jeśli one nie są nazwane wprost aneksjami, no tylko właśnie tworzeniem kordonu sanitarnego. Więc to moim zdaniem to potwierdza, konkludując tą część, to potwierdza, że cele Kremla wobec Rosji, one są niezmienne. Tutaj Kreml ani o milimetr od nich nie odchodzi. On wręcz jest przekonany, że pewna dynamika procesów politycznych dzisiaj, ale też oczekiwana przez Kreml na Zachodzie, głównie w Stanach Zjednoczonych, liczne problemy wewnętrzne w Unii Europejskiej, że to będzie coś, co będzie tym kluczowym czynnikiem sprzyjającym Kremlowi w osiągnięciu swoich celów.
Ale jedna rzecz chyba jednak jest inna w porównaniu z wszystkimi poprzednimi wyborami. Znaczy poza tym, że jakby ta moc tego uścisku reżimowego się zacisnęła jeszcze bardziej, no to jest inna reakcja świata. Tak? Znaczy odpowiedź świata demokratycznego w każdym razie na te wybory jest dużo bardziej jednoznaczna chyba niż kiedykolwiek w przeszłości.
Ona jest, w tym sensie, że wszyscy sobie zdają doskonale sprawę z tego, że to była kompletna fikcja. Przepraszam, i to fikcja większa niż kiedykolwiek wcześniej przy poprzednich elekcjach Władimira Putina. Kiedy oczywiście dochodziło do nieprawidłowości, te wybory były fałszowane w różnym stopniu, natomiast nigdy w tak bezceremonialny, nigdy w tak cyniczny, otwarty sposób. No i tutaj pytanie jest o to, oczywiście ten wynik tych wyborów, pseudowyborów, został potępiony, czy już jest potępiany przez wiele państw zachodnich. Natomiast pytanie jest takie, jakie z tego wnioski polityczne, implikacje polityczne wyciągną państwa zachodnie, bo ja uważam, nie jestem w tej opinii odosobniony, że najlepszym zagraniem, najlepszą reakcją na to było po prostu nieuznanie tych wyborów, powiedzenie, że Putin nie jest prezydentem. Znaczy, że my jako wspólnota państw demokratycznych nie uznajemy Władimira Putina za prezydenta Rosji ze względu na to, że te pseudowybory nie spełniły żadnych standardów, ale co więcej, piąta kadencja prezydencka Putina, tak, został wybrany, mówiąc w tym słowie, prawda, z naruszeniem także prawa rosyjskiego, dlatego że doszło do zmian w ustawie zasadniczej rosyjskiej z naruszeniem rosyjskiego prawa. Więc także w tym aspekcie trudno jest uznawać Putina za legalnie wybranego prezydenta Rosji.
A jak byście ocenił jakby stosunek, na ile się zmienił w ostatnich miesiącach ten stosunek świata do Rosji i do wojny? Na ile w Europie zmieniająca się retoryka w każdym razie może się przełożyć na realne wsparcie dla Ukrainy, z wielkim znakiem zapytania w Stanach Zjednoczonych.
Myślę, że stosunek świata zmienił się w sposób bardzo zasadniczy. Mam takie wrażenie, że ostatnie dwa lata dla niektórych to było otwarcie oczu na to, jak Rosja wygląda, dlatego że obraz Rosji, jaki był w elitach, społeczeństwach, głównie zachodnioeuropejskich, on był kompletnie nieadekwatny do rzeczywistości. Że to były raczej takie elity różnych krajów chciały widzieć Rosję nie taką, jaką ona jest naprawdę, tylko taką właśnie, jaką one by chciały, aby ta Rosja wyglądała. Tylko że ta rzeczywista Rosja nijak się miała właśnie do wizerunku tej Rosji w perspektywie, w oczach elit zachodnioeuropejskich. Więc z tego punktu widzenia to, co się wydarzyło po 24 lutego 2022 roku, zarówno jeśli chodzi o agresję Rosji na Ukrainę, ale także jeśli chodzi o daleko bardzo idące zmiany w samej Rosji, tak? Bo dzisiaj, gdybyśmy porównali system w Rosji przed wybuchem pełnoskalowej Rosji i Rosji, jaką widzimy dzisiaj, no to są to zupełnie dwa nieprzystające do siebie kraje, które coraz mocniej się od siebie różnią, dlatego że w tej nowej, obecnej, współczesnej, dzisiejszej Rosji mamy do czynienia z szybkim rozwojem tendencji nawet nie autorytarnych, nie dyktatorskich, tylko neototalitarnych wręcz, tak? Które postępują z każdym miesiącem i wręcz logika działania machiny kremlowskiej przed wyborami, ona je przyspieszyła, więc to jest trochę coś, co otwiera oczy na Zachodzie. Natomiast ja cały czas nie mam wrażenia, że większość Zachodu, czy też część przynajmniej najważniejszych państw Zachodu zdaje sobie sprawę z tego, jakie niebezpieczeństwo dzisiaj związane jest z reżimem putinowskim nie dla samej Rosji tylko i nie dla Ukrainy, ale generalnie dla Europy i dla świata. Że gdyby prawda o tym, czym jest reżim Putina i jakie problemy dla świata reżim Putina może jeszcze wygenerować, to jest coś, co się cały czas nie w pełni przebija do głów tych najważniejszych decydentów zachodnich, ale takie mam nieodparte wrażenie, że Putin bardzo się postara w najbliższym czasie, żeby ta prawda o tym, czym jest dzisiejsza Rosja, czym jest reżim Putina, żeby ona dotarła.
Ale czy ten nastrój nie zmienia się między innymi pod wpływem bardzo radykalnej i zupełnie odmiennej niż w przeszłości retoryki prezydenta Francji, Emmanuela Macron, no, który zajmuje coraz bardziej jastrzębie pozycję, w każdym razie na poziomie retorycznym ciągle, bo to się ciągle nie przełożyło jeszcze na twarde decyzje, no ale już trudno sobie wyobrazić, żeby to się nie przełożyło na jakieś decyzje. No ale jednak, jak mówi coś prezydent Francji, no to wszyscy o tym piszą, tak? Media światowe o tym piszą, to dociera na pewno do francuskiej opinii publicznej, zwłaszcza tej mainstreamowej, która słucha Macrona. Tego cytuje się to też w gazetach nie tylko Europy Środkowej, co jest oczywiste, ale we Francji, we Włoszech i w innych, znaczy we Włoszech, Hiszpanii i innych państwach. Czy twoim zdaniem to może być taki game changer, jeśli chodzi o nastawienie w każdym razie zachodniej Europy do tej wojny?
Bardzo bym chciał, aby tak było. To, że prezydent Macron pewne tabu przebił, tak, kiedy powiedział, że on nie wyklucza konieczności wysłania wojsk natowskich na Ukrainę, prawda, w tym skrajnym scenariuszu, to myślę, że to jest generalnie bardzo dobrze, dlatego że ten prezydent Macron pokazuje, ja oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć, pewnie nikt nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć poza nim samym, chociaż pytanie, czy on również. Czy gdyby rzeczywiście taka konieczność powstała, to czy wojska francuskie by się na Ukrainie znalazły, tak? Pytanie, jaka jest różnica, czy jest różnica między deklaracjami politycznymi, a działaniami francuskimi, gdyby sytuacja na Ukrainie, gdyby sprawiła, że te realne działania i pewnego powiedzenia sprawdzam, okazało się niezbędne. Bardzo dobrze, że dyskutujemy dzisiaj w mainstreamowych mediach, także wśród polityków zachodnioeuropejskich trwa dyskusja na temat potencjalnych działań Europejczyków w przypadku no właśnie tego negatywnego scenariusza dla Ukrainy, niekorzystnego dla Ukraińców rozwoju wojny. Ukraińców, ale także oczywiście dla nas, dla tutaj na wschodniej flance NATO i dla całej Europy. Więc to, że te dyskusje w tą stronę skręciły, to dobrze. Natomiast fajnie by było, a mamy to jeszcze fajniej by było, gdyby za słowami ze strony prezydenta Francji poszły też realne działania ze strony państwa francuskiego, jeśli chodzi o większe niż dotychczas wsparcie militarne i inne państwa ukraińskiego. Francja jest wprawdzie krajem, który przekazał sprzęt wojskowy o wartości około 3 miliardów euro Ukraińcom, ale to jest cały czas mniej niż potencjał francuski, prawda? Francja, która jest jedynym w Unii Europejskiej państwem nuklearnym, państwem, jak widzimy po wypowiedziach prezydenta Macrona, ambitnym. Natomiast mam cały czas wrażenie, że za słowami nie nadążają działania, realne działania strony państwa francuskiego. Co nie zmienia faktu, że w pewnym mainstreamie unijnym no, zaczęliśmy dyskutować, i to znowu dobrze, co mogłoby się wydarzyć, gdyby, prawda, Rosjanie przerwali front, gdyby pakietu pomocowego amerykańskiego, który jest cały czas od wielu miesięcy już dyskutowany w Kongresie, gdyby go jednak nie było, albo gdyby był znacząco mniejszy, no to wówczas oczywiście ciężar wsparcia, dalszego wsparcia Ukrainy spadnie głównie na barki Europejczyków ze wszystkimi tego konsekwencjami.
A pytanie, jak tak naprawdę, jak może się zachować, jak mogą się zachować Stany Zjednoczone? Znaczy, na ile ty oceniasz a trwałość tego deep state i zaplecza, czy wpływ na relacje, na stosunek do Rosji, na stosunek do Ukrainy, do tej wojny, będzie miał personalnie Donald Trump, jeśli wygra wybory, czy jednak to otoczenie i ten deep state jakby utrzyma chociaż w jakimś stopniu dalsze wsparcie? Wiem, że nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie, ale pytam cię o twoje intuicje. Pytam, rozmawiamy o Putinie, ale tak sobie zdałem sprawę właśnie, że jakby pytam o kolejne kraje, bo co tu rozmawiać o Rosji, tak, te wybory o Rosji powiedziały nam tyle, że można właśnie w 5 minut to skomentować, ale ciekawe jest to, jak się zmienia stosunek świata do Rosji, więc chciałem zapytać o twoje intuicje dotyczące tego, jaka może być polityka amerykańska.
Myślę, że to pytanie, które postawiłeś, ono jest celne w tym sensie, że dzisiaj rozwój sytuacji nie tylko na samym froncie, ale generalnie w relacjach Rosji z Zachodem, on zależy nie tyle i nie tylko od postępów albo ich braku oby armii rosyjskiej na terytorium ukraińskim, ale także od tego, czym będzie Zachód w percepcji Kremla. Dlatego, że Rosja tradycyjnie, i to niezależnie od tego, czy putinowska, czy czerwona, czy wcześniej carska, ona tradycyjnie działała na zasadzie wyczuwania pewnych słabości Zachodu, znaczy macała sobie, patrząc, jak daleko się może posunąć, na ile słaby jest Zachód, prawda, w różnych jego odsłonach, w XVIII, XIX, XX wieku, dzisiaj XXI. Więc w tym sensie przyszłość tego konfliktu zależy od tego, na ile słaby w oczach Kremla będzie Zachód, tutaj oczywiście z newralgiczną rolą dla Stanów Zjednoczonych, bo bez amerykańskiego wsparcia w ciągu ostatnich ponad 2 lat dla armii ukraińskiej, generalnie dla Ukrainy, no jest oczywiste, że dzisiaj ta wojna byłaby dla Rosji dużo łatwiejsza, dla Ukraińców dużo, dużo trudniejsza. Więc mnie się zawsze bardzo podoba cytat, czy słowa takiego znanego polskiego emigracyjnego, głównie sowietologa Włodzimierza Bączkowskiego, który mówił i powtarzał i odmieniał przez wszystkie przypadki, że Rosja jest silna słabością Zachodu. Więc to jest to pytanie o tą słabość Zachodu, jaka będzie w najbliższych kilku miesiącach czy kolejnych kilku latach, co oczywiście będzie uzależnione nie tylko od pewnej dojrzałości elit zachodnich i europejskich, i amerykańskich, co do dalszego wspierania Ukrainy, ale też do odstraszania Rosji, prawda? Bo elity rosyjskie, sam Putin, one potrafią kalkulować. One nie działają w sposób mało racjonalny, czasami stawiają złe diagnozy, prawda? I taką złą diagnozę postawił Putin 24 lutego 2022 roku, nie spodziewając się takiego wielkiego oporu ze strony armii i społeczeństwa ukraińskiego, ale też nie spodziewając się takiej pomocy ze strony Zachodu dla samej Ukrainy. I tutaj wracając do twojego pytania o Trumpa. Myślę, że Rosja pokłada wielkie nadzieje w Trumpie. Idealna sytuacja z punktu widzenia Kremla byłaby następująca, gdyby po tych wyborach amerykańskich listopadowych no, doszło do pewnego głębokiego kryzysu wewnątrzpolitycznego w samych Stanach Zjednoczonych, tak? Gdyby jedna ze stron zakwestionowała wynik wyborczy, to byłby w ogóle idealny rozwój wydarzeń z punktu widzenia reżimu putinowskiego, bo to by oznaczało, że no, największe państwo i najsilniejsze wspierające dzisiaj Ukrainę, bez którego nie ma bezpieczeństwa europejskiego, musiałoby się siłą rzeczy zająć własnymi sprawami wewnętrznymi. I to byłoby to potencjalne okno możliwości do działania Kremla i na Ukrainie, ale także być może według tego najgorszego scenariusza, także wobec wschodniej flanki NATO na przykład. Kreml też ma nadzieję, że Trump, jeśli trafiłby ponownie do Białego Domu, polityk mało trudno prognozowalny, prawda? W tym sensie to jest też problem dla Kremla, tak? Że gdyby Trump jest politykiem, którego działania trudno jest przewidywać, ale mimo tego Kreml ma nadzieję, że obecność Trumpa, czy wybór Trumpa na kolejną kadencję będzie związany z osłabieniem przynajmniej obecności amerykańskiej w Europie, osłabieniem wsparcia dla Ukrainy, no i znowu, i pogłębieniem kryzysu czy sporu wewnątrzpolitycznego amerykańskiego. Więc Kreml, myśląc o najbliższej przyszłości i pewnie o różnych scenariuszach, bo też znając sposób myślenia elit kremlowskich, tak, czy kierownictwa Rosji, tego politycznego, ale też tego wojskowego, no tutaj wydaje mi się, że Kreml ma rozpisane kilka scenariuszy, natomiast generalnie Kreml jest przekonany, że najbliższe miesiące, a może i dłużej, powinny grać na jego korzyść i to jest to okno, potencjalne okno możliwości, które się w percepcji samego Kremla może dla Rosji otworzyć.
Wracając do samego Putina i biorąc pod uwagę to, o czym mówiłeś, tak, że Rosjanie budują swoją strategię patrząc na Zachód, tak, na jego słabości, wyczuwając, gdzie są te miękkie punkty, w które można uderzyć. W pełni się z tą oceną zgadzam. No i biorąc to pod uwagę, to, co powiedział Putin w tym przemówieniu, jakbyś ty prognozował, znaczy co twoim zdaniem on może mieć w głowie i może chcieć zrobić w najbliższym roku?
No, przede wszystkim tutaj trzeba popatrzeć na to, co leży dzisiaj, co jest dzisiaj celem Kremla, prawda? I tutaj warto powiedzieć czy przypomnieć, że cele Kremla są niezmienne, tak, od dłuższego czasu i to nawet nie od 2 lat, tylko znacznie dłużej. Kreml chciał po pierwsze doprowadzić do pozbawienia de facto państwa ukraińskiego suwerenności, możliwie głęboko przesunąć też granice swoich aneksji terytorialnych, zmienić władzę w samym Kijowie, czyli generalnie doprowadzić do pewnego rozkładu państwa ukraińskiego, które być może zachowując atrybuty państwowe, tak jak to ma miejsce dzisiaj w przypadku Białorusi, no de facto stałoby się wasalem rosyjskim w pełni od Rosji zależnym. Więc to jest ten pierwszy krąg interesów, strategicznych interesów reżimu putinowskiego. Drugi, który jest uzależniony od tego, czy uda się w tym kręgu pierwszym sprawę załatwić, czyli z Ukrainą, no to jest stworzenie w Europie Środkowej, czytać to należy na wschodniej flance NATO, pewnej strefy buforowej, czyli doprowadzenie do rewizji, do wywrócenia tego porządku, ładu międzynarodowego, który się stworzył po rozpadzie Związku Sowieckiego, który był związany z ekspansją instytucji zachodnich na teren dawnych satelitów Związku Sowieckiego, tak? Związany z rozszerzeniem NATO i Unii Europejskiej, obecnością także w ostatnich kilkunastu miesiącach sił amerykańskich i innych sił natowskich na terytorium Bałtów, czy Polski, czy Rumunii. Więc Putin jest generalnie zainteresowany do tego, żeby ten ład kompletnie wywrócić. On uważa, że on jest dla Rosji niesprawiedliwy, że Rosja, która jest państwem o wielkich ambicjach i która od 3 co najmniej wieków była jednym z głównych rozgrywających w Europie Środkowej i Wschodniej, chciałaby na te dawne pozycje wrócić. I tu bym powiedział, że my możemy traktować tego typu cele jako coś, co jest kompletnie trudne do wyobrażenia, prawda, nierealne wręcz, tak? Natomiast Kreml tak nie uważa. Nie należy nosić nasze myślenie, nasze w świecie zachodnim na myślenie Kremla. Kreml, mamy na to niezliczoną ilość dowodów, myśli inaczej, inaczej postrzega rzeczywistość, ma inaczej sformatowane umysły. Należy zagłębić się w rosyjską myśl strategiczną i to nie tylko tą najnowszą, tak, ale też tą tradycyjną rosyjską imperialną myśl strategiczną. Rosja nie potrafi funkcjonować w innej formie, w innych szatach niż jako imperium. To jest niestety coś kompletnie niezmienne, to znaczy myślę, że deimperializacja Rosji, która gdzieś tam zaczęła w zalążkowy sposób zachodzić po rozpadzie Związku Sowieckiego, się po pierwsze szybko skończyła, a po drugie to wahadło odbiło w drugą stronę, czyli z tej zalążkowej deimperializacji rosyjskie elity, i to szczególnie silnie zaczęło się z dojściem Putina do władzy, zaczęły zmierzać do tego, żeby to dawne imperium, dawną strefę wpływów rosyjską przywrócić, nie tylko na obszarze byłego Związku Sowieckiego, ale rosyjskie elity myślą znacznie szerzej. No i wreszcie ostatnia sprawa z tym związana. Myślę jednak, że w swoich kalkulacjach Putin i jego ludzie zdają sobie sprawę z tego, że czas gra na niekorzyść Rosji. Że Rosja w ostatnich 2 czy 3 dekadach była krajem, który tracił na znaczeniu gospodarczym, prawda, stracił status wielkiego mocarstwa. To jest coś, co jest trudne do zaakceptowania, z czym rosyjskie elity nie mogą się pogodzić, a zarazem uważają, że sposobem na to, pewnym panaceum na to jest właśnie wywrócenie porządku międzynarodowego, nie tylko w tej części świata, ale generalnie globalnie. I tutaj mamy do czynienia z pewnym sojuszem, de facto sojuszem, on może nie jest w pełni sformalizowany, ale to jest de facto sojusz Moskwy i Pekinu, do którego głównym wrogiem rzecz jasna są Stany Zjednoczone. Więc i Moskwa i Pekin zmierzają do tego, żeby pozbawić Stany Zjednoczone wpływów w skali globalnej, żeby ten świat stał się bardziej sinocentryczny. I tutaj to jest pewien paradoks, ale to pewnie na oddzielną dyskusję. Rosja godzi się na to, żeby być w ramach tego bardziej sinocentrycznego świata jednym z tych takich kluczowych dla Pekinu sojuszników, który miałby swoją strefę odpowiedzialności na obszarze postsowieckim i na obszarze częściowo przynajmniej Europy. Więc Rosjanie grają o dużą stawkę, zdają sobie sprawę z tego, że gospodarczo odstają, to się prawdopodobnie nie zmieni, próbują swoje przewagi, jakim jest gotowość, nie tylko potencjał, ale też gotowość do użycia potencjału wojskowego, także myślę jednak w tym najgorszym dla świata scenariuszu, także jakiegoś użycia scenariusza nuklearnego, co biorąc pod uwagę no, pewną istotę reżimu putinowskiego jest czymś, czego nie możemy całkowicie odrzucać.
Podsumowując, jeśli dobrze rozumiem, to państwo zawsze myślało imperialnie i dzisiaj po tych wyborach jakby to imperium jest silniejsze, bo władca jest silniejszy, trzyma żelazną pięścią wszystkich swoich ludzi, ich pieniądze, armię, pełne poparcie, kontroluje w pełni państwo. Zachód jest taki rozedrgany, I za bardzo nie wie, w którym kierunku iść, to z tego wszystkiego ten obraz rysuje się mało optymistyczny i nie jest wykluczone, że te następne miesiące będziemy obserwować w nich no, bardziej agresywne działania Rosji.
Och, bym powiedział nawet dalej, że to nie tylko nie jest wykluczone, to jest wręcz wielce prawdopodobne. Rosja będzie próbowała przełamywać front, przesuwać go na swoją korzyść. Czy to się uda, to będzie uzależnione od tego, czy Ukraińcy dostaną amunicję, której im coraz bardziej zaczyna brakować. Myślę też, że w całym tym, tej naszej diagnozie sytuacji jest jeden element, którego nie wolno niedoceniać. To są Ukraińcy i Ukraina, którzy wielokrotnie pokazywali, że nie wolno ich właśnie nie doceniać. Putin to zrobił 24 lutego ze wszystkimi tego konsekwencjami dla swoich planów. Ukraińcy sobie zdają sprawę, że to jest dla nich wojna o wszystko, prawda? O być i nie być, być albo nie być, tylko nie tylko państwa ukraińskiego jako podmiotu suwerennego, ale także substancji narodu ukraińskiego. Więc myślę, że szczęściem wszystkich państw na wschodniej flance na to jest to, że trudno jest myśleć o jakiejś tam dalej idącej eskalacji z tym Rosji, dopóki Rosja w swojej percepcji nie załatwiła sprawy Ukrainy. Myślę, że póki co Rosja jest bardzo daleka od tego, żeby sprawę Ukrainy załatwić. Z drugiej strony Putin ma nadzieję na słabość Zachodu, ale tu też bym był ostrożny, znaczy w tym sensie pozostaję optymistą, że Zachód wcześniej czy później, miejmy nadzieję, że to będzie wcześniej, a nie później, wyciągnie pewne wnioski z całej obecnej sytuacji, także co do wsparcia Ukrainy i w tym sensie pozostaje jakimś tam jednak ostrożnym optymistą co do losów tego pakietu wsparcia ukraińskiego, który utknął w kongresie. Wiemy, że mamy problem z przewodniczącym Johnsonem, który nie chce poddać pod głosowanie tej decyzji o dalszym wsparciu Ukrainy, mimo tego, że prawdopodobnie większość głosów dla tego pakietu by się w kongresie już teraz znalazła. Więc generalnie karty są w grze, tak? Karty są w grze, mamy do czynienia ze skomplikowaną sytuacją. Rosja próbuje pokazać, i także te wybory na to wskazują, te 87%, które sobie Putin narysował, no to jest w jego mniemaniu, to jest symbol, on by chciał przynajmniej, żeby tak było. Znaczy, po pierwsze rzekomo walnego poparcia dla niego ze strony Rosjan, a po drugie też pewien sygnał, jaki on wysyła nie tylko do Rosjan, mówiący nie ma dla mnie alternatywy, tak? To jest z jednej strony coś, co ma trafić do społeczeństwa rosyjskiego, ale z drugiej strony ma też trafić do Zachodu. On mówi tak, lider opozycji, najważniejszy lider opozycji nie żyje, i tutaj oczywiście mruga okiem, tak, bo nie wiadomo, co mu się stało, ale oczywiście to mrugnięcie okiem jest takie, że wszyscy zrozumieli. A po drugie mówi, jestem zdeterminowany, i to jest ta jego konferencja powyborcza, w noc powyborczą, jestem zdeterminowany, aby moje cele osiągnąć. Jestem takim szalonym Władimirem z Kremla. Jeśli się nie dogadamy, i to oczywiście mówi nie dogadamy na zasadzie, jeśli wy nie pójdziecie Zachód na kompromisy, tak, czytaj ustępstwa, no to może być bardzo źle, więc lepiej dogadajmy się, bo inaczej ja jestem tutaj skłonny do pewnych takich działań, do których wy nawet nie jesteście sobie w stanie wyobrazić. No i miejmy nadzieję, że ten blef, prawda, ten taki trochę też psychologiczny szantaż, który Rosja zresztą od dłuższego czasu uprawia wręcz z natężeniem w ostatnim czasie, że to jest coś, co mimo wszystko nie na co elity zachodnioeuropejskie, te kluczowe państwa, głównie Waszyngton, na to jednak nie pójdą. I to niezależnie od tego, czy Waszyngton pod administracją Bidena, czy pod już nową, powyborczą, ewentualnie nową administracją amerykańską, na co nie pójdą, dlatego że to niczego nie załatwi. Rosja, jeśli dostanie palec, będzie chciała wziąć całą rękę, więc myślę, że najlepszym sposobem, żeby z Rosją skutecznie rozmawiać, jest pokazywanie nie słabości, ale wręcz odwrotnie, siły. I tutaj znowu to mi każe sądzić, że te słowa prezydenta Macrona, one mimo wszystko sprawiły, że ktoś na Kremlu zaczął się zastanawiać, czy może jednak w tym najgorszym dla Kremla tym razem scenariuszu nie jest tak, że gdyby doszło do załamania frontu, to czy jednak wojska natowskie by się na Ukrainie nie pojawiły.
Bardzo Ci dziękuję. Wojciech Konończuk, dyrektor Instytutu Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję również.
Dziękuję również Państwu. To wszystko na dzisiaj. Wspierajcie Układ Otwarty, słuchajcie, oglądajcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.